Rozdział 20. Pamiętnik starego subjekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego, wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa Łęckich, wypił kawę, wykłuł zęby i jazda. Naturalnie. Pan Wokulski nie jest przecie lichym subiektem, który musi żebrać u pryncypała o urlop raz na kilka lat. Pan Wokulski jest kapitalistą, ma ze 60 tysięcy rubli rocznie, żyje za pan brat z hrabiami i książętami, pojedynkuje się z baronami i wyjeżdża, kiedy chce. A wy, moi płatni oficjaliści, kłopoczcie się o interesa. Przecie za to macie pensje i dywidendy. I to jest kupiec. To jest błazeństwo. Mówię, nie kupiectwo. No, można wyjechać nawet do Paryża i nawet po wariacku, ale nie w takich czasach. Tu, panie, Kongres Berliński naważył piwa. Tu, panie, Anglia, panie, za Cypr, Austria, za Bośnię. Włochy krzyczą w niebo głosy. Dajcie nam Triest, bo będzie źle. Tu już słyszę, panie, w Bośni krew się leje potokami. Byle żniwa skończyć. Wojna buchnie przed zimą jak kamen w pacierzu. A on tymczasem daje nura do Paryża. Cyt, po co on tak nagle wyjechał do Paryża? Na wystawę? Cóż go obchodzi wystawa? A może w tym interesie, który miał zrobić z Suzinem? Ciekawym, na jakich to interesach zyskuje się po 50 tysięcy rubli? Tak sobie od ręki? Oni mi mówią o wielkich maszynach do nafty, czy do kolei, czy też do cukrowni. Ale czy wy, aniołki, zamiast po nadzwyczajne maszyny, nie jedziecie po zwykłe armaty? Francja tylko patrzeć, jak weźmie się za łeb z Niemcami. Mały Napoleonek niby to siedzi w Anglii, ale przecież z Londynu do Paryża bliżej niż z Warszawy do Zamościa. Hej, panie Ignacy, nie śpiesz się ty z sądami o panu W. W takich razach lepiej nie wymawiać całego nazwiska. Nie potępiaj go, bo możesz się ośmieszyć. Tu gotuje się jakaś gruba kabała. Ten pan Łęcki, który kiedyś bywał u Napoleona III i ten niby aktor Rossi, Włoch. Włochy gwałtem upominają się o Triest. I ten obiad u państwa Łęckich przed samym wyjazdem i to kupno kamienicy. Panna Łęcka piękna, bo piękna, ale przecież jest tylko kobietą i dla niej Stach nie popełniałby tylu szaleństw. W tym jest coś z p... W takich razach najwłaściwiej mówić skróceniami. W tym jest jakieś duże p... Będzie już ze 2 tygodnie, jak wyjechał biedny chłopak, może na zawsze. Listy pisze krótkie i suche. O sobie nie mówi nic, a mnie tak nurtuje smutek, że nieraz dali Bóg miejsca znaleźć nie mogę. No, chyba nie za nim, tylko tak z przyzwyczajenia. Pamiętam, kiedy wyjeżdżał. Już zamknęliśmy sklep i właśnie przy tym oto stoliku piłem herbatę. Ir wciąż mi nie domaga, gdy naraz wpada do pokoju lokaj Stacha. Pan prosi. Wrzasnął i uciekł. Co to za zuchwały gałgan, a co to za próżniak? Trzeba było widzieć minę, z jaką stanął we drzwiach i powiedział: pan prosi, bydle. Chciałem go zmonitować. Błaźnie jakiś twój pan jest panem tylko dla ciebie, ale poleciał na złamanie karku. Szybko dokończyłem herbatę i rowi nalałem trochę mleka do miseczki i poszedłem do Stacha. Patrzę, w bramie jego lokaj kokietuje od razu, aż 3 dziewuchy jak łanie. No, myślę, taki wałkoń i 4 dałby radę, chociaż z tymi kobietami sam diabeł nie dojdzie porządku. Na przykład pani Jadwiga, szczuplutka, malutka, eteryczna, a już 3 mąż dostaje przy niej suchot. Wchodzę na górę, drzwi do mieszkania niezamknięte, a sam Stach przy świetle lampy pakuje walizkę. Coś mnie tknęło. Cóż to znaczy? Pytam. Jadę dziś do Paryża. Odpowiedział. Wczoraj mówiłeś, że jeszcze nie tak prędko pojedziesz. Ach, wczoraj, odparł. Cofnął się od walizki i pomyślał chwilę, potem dodał szczególnym tonem. Jeszcze wczoraj myliłem się. Wyrazy te zastanowiły mnie w przykry sposób. Spojrzałem na Stacha z uwagą i ogarnęło mnie zdziwienie. Nigdy bym nie sądziła, żeby człowiek, niby to zdrów, a w każdym razie nieraniony, mógł zmienić się tak w przeciągu kilku godzin. Pobladł, oczy zapadły, prawie zdziczał. Skądże ta nagła zmiana projektu? Spytałem, czując, że nie o to pytam, co bym chciał wiedzieć. Mój kochany, odparł. Alboż ty nie wiesz, że nieraz jedno słowo zmienia projekta, nawet ludzi, a nie dopiero cała rozmowa, dodał szeptem. Wciąż pakując i zbierając różne graty, wyszedł do sali. Upłynęła minuta, nie wracał, dwie, nie wraca. Spojrzałem przez uchylone drzwi i zobaczyłem, że stoi oparty o poręcz krzesła, patrząc bezmyślnie w okno. Stachu! Ocknął się. I znowu powrócił do pakowania, zapytując, czego chcesz? Tobie coś jest. Nic. Już dawno nie widziałem cię takim. Uśmiechnął się. Zapewne od czasu, odparł, kiedy to dentysta źle wyrwał mi ząb i w dodatku zdrowy. Dziwnie mi wygląda to twoje wybieranie się w drogę, rzekłem. Może masz mi co powiedzieć? Powiedzieć? A, prawda. W banku mamy około 120 tysięcy rubli, więc pieniędzy wam nie zabraknie. Dalej, cóż dalej? Pytał sam siebie. Aha, nie rób już sekretu, że ja kupiłem kamienicę Łęckich. Owszem, znajdź tam i pozaznaczaj komorne według dawnych cen. Pani Krzeszowskiej możesz podnieść jakieś kilkanaście rubli. Niech się trochę zirytuje, ale biedaków nie duś. Mieszka tam jakiś szef, jacyś studenci. Bierz od nich ile dadzą, byle płacili regularnie. Spojrzał na zegarek, a widząc, że ma jeszcze czas, położył się na szeslągu i leżał milcząc z rękoma nad głową i przymkniętymi oczyma. Widok ten był nad wszelki wyraz żałosny. Usiadłem mu przy nogach i rzekłem: tobie coś jest, Stachu. Powiedz, co ci jest. Z góry wiem, że nie pomogę, ale widzisz, zgryzota jest jak trucizna, dobrze ją wypluć. Stasiek znowu uśmiechnął się, jak ja nie lubię tych jego półuśmiechów, i po chwili odparł. Pamiętam, dawne to dzieje. Siedziałem w jednej izbie z jakimś frantem, który był dziwnie szczery. Opowiadał mi niestworzone rzeczy o swojej rodzinie, o swoich stosunkach, o swoich wielkich czynach, a potem bardzo uważnie słuchał moich dziejów. No, i dobrze z nich skorzystał. Cóż to znaczy? Spytałem. To znaczy, mój stary, że ponieważ ja nie chcę z ciebie wydobywać żadnych zeznań, więc i przed tobą nie mam potrzeby ich robić. Jak to? Zawołałem. W taki sposób traktujesz zwierzenie się przed przyjacielem? Daj spokój, rzekł, podnosząc się z kanapy. To może dobre, ale dla pensjonarek. Ja zresztą nie mam z czego zwierzać się nawet przed tobą. Jakim ja znużony, mruknął, przeciągając się. Teraz dopiero wszedł ten łajdak lokaj. Wziął walizkę Stacha i dał znać, że konie stoją przed domem. Siedliśmy do powozu, Stach i ja, ale przez drogę do kolei nie zamieniliśmy ani wyrazu. On patrzył na gwiazdy, świszcząc przez zęby, a ja myślałem, że jadę chyba na pogrzeb. Na dworcu kolei wiedeńskiej złapał nas doktor Szuman. — Jedziesz do Paryża? — spytał Stacha. — A ty skąd wiesz? — O, ja wszystko wiem. Nawet to, że tym samym pociągiem jedzie pan Starski. Stach wstrząsnął się. — Co to za człowiek? — rzekł do doktora. — Próżniak, bankrut, jak zresztą wszyscy oni — odparł Szuman. — No i ekskonkurent — dodał. — Wszystko mi jedno. Szuman nie odpowiedział nic, tylko spojrzał spod oka. Zaczęto dzwonić i świstać. Podróżni tłoczyli się do wagonów. Stach uścisnął nas za ręce. — Kiedy wracasz? — zapytał go doktor. — Chciałbym nigdy — odpowiedział Stach i usiadł do pustego przedziału pierwszej klasy. Pociąg ruszył. Doktor zamyślony patrzył na oddalające się latarnie, a ja o mało się nie rozpłakałem. Kiedy woźni poczęli zamykać drzwi peronu, namówiłem doktora na przechadzkę po alejach jerozolimskich. Noc była ciepła, niebo czyste. Nie pamiętam, ażebym kiedykolwiek widział więcej gwiazd. A ponieważ Stach mówił mi, że w Bułgarii często patrzył na gwiazdy, więc zabawny projekt. I ja postanowiłem od tej pory co wieczór spoglądać w niebo. A może istotnie, na którym z migotliwych świateł spotkają się nasze spojrzenia czy myśli i on nie będzie czuł się już tak osamotnionym jak wtedy. Nagle, nie wiem nawet skąd, zrodziło się we mnie podejrzenie, że niespodziewany wyjazd Stacha ma związek z polityką. Postanowiłem więc wybadać Szumana i chcąc zażyć go z Mańki, rzekłem: coś mi się zdaje, że Wokulski jest jakby zakochany. Doktor zatrzymał się na chodniku i usiadłszy na swej lasce, zaczął się śmiać w sposób, który aż zwracał uwagę na szczęście nielicznych przechodniów. Ha, 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 ha. Czyś pan dopiero dzisiaj zrobił tak piramidalne odkrycie? Podoba mi się ten starzec. Głupi był koncept. Przygryzłem jednak usta i odparłem: zrobić to odkrycie było łatwo, nawet dla ludzi mniej wprawnych ode mnie. Zdaje się, że mu troszkę dogryzłem. Ale ja lubię być ostrożny w przypuszczeniach, panie Szuman. Zresztą nie sądziłem, ażeby mogła wyrabiać z człowiekiem podobne hece rzecz tak zwyczajna jak miłość. Mylisz się, staruszku, odparł doktor machając ręką. Miłość jest rzeczą zwyczajną wobec natury, a nawet, jeżeli chcesz, wobec Boga. Ale wasza głupia cywilizacja, oparta na poglądach rzymskich, dawno już zmarłych i pogrzebanych, na interesach papiestwa, na trubadurach, ascetyzmie, kastowości i tym podobnych bredniach, z naturalnego uczucia zrobiła, wiesz co, zrobiła nerwową chorobę. Wasza niby to miłość rycersko-kościelno-romantyczna jest naprawdę obrzydliwym handlem opartym na oszustwie, które bardzo słusznie karze się dożywotnimi galerami zwanymi małżeństwem. Biada jednak tym, co na podobny jarmark przynoszą serca. Ile on pochłania czasu, pracy, zdolności, ba, nawet egzystencji. Znam to dobrze. Mówił dalej, zadyszany z gniewu. Bo choć jestem Żydem i zostanę nim do końca życia, wychowałem się jednak między wami, a nawet zaręczyłem się z chrześcijanką. No i tyle nam porobiono udogodnień w naszych zamiarach. Tak czule zaopiekowano się nami w imię religii, moralności, tradycji i już nie wiem czego, że ona umarła, a ja próbowałem się otruć. Ja, taki mądry, taki łysy. Znowu stanął na chodniku. Wierz mi, panie Ignacy, kończył schrypniętym głosem, że nawet między zwierzętami nie znajdziesz tak podłych bydląt jak ludzie. W całej naturze samiec należy do tej samicy, która mu się podoba i której on się podoba. To też u bydląt nie ma idiotów, ale u nas jestem Żyd, więc nie wolno mi kochać chrześcijanki. On jest kupiec, więc nie ma prawa do hrabianki, a ty, który nie posiadasz pieniędzy, nie masz prawa do żadnej zgoła kobiety. Podła wasza cywilizacja. Chciałbym bodaj natychmiast zginąć, ale przywalony jej gruzami. Szliśmy wciąż ku rogatkom. Od kilku minut zerwał się wiatr wilgotny i dął nam prosto w oczy. Na zachodzie poczęły znikać gwiazdy zasłaniane przez chmury. Latarnie trafiały się coraz rzadziej. Kiedy niekiedy w alei zaturkotał wóz, obsypując nas niewidzialnym pyłem. Spóźnieni przechodnie uciekali do domów. Będzie deszcz. Stach już jest około grodziska, pomyślałem. Doktor nasunął kapelusz na głowę i szedł zirytowany, milcząc. Mnie było coraz markotniej, może z powodu wzrastającej ciemności. Nie powiedziałbym tego nikomu nigdy, ale nieraz mnie samemu przychodzi na myśl, że Stach naprawdę już nie dba o politykę, ponieważ cały zatonął w fałdach sukienki tej panny. Zdaje się, że mu nawet coś o tym wspomniałem onegdaj i że to, co on mi odpowiedział, bynajmniej nie osłabiło moich podejrzeń. Czy podobna? Odezwałem się. Ażeby Wokulski tak dalece już zapomniał o sprawach ogólnych, o polityce, o Europie. Z Portugalią, wtrącił doktor. Ten cynizm oburzył mnie. Pan sobie drwisz, rzekłem. Nie zaprzeczysz jednak, że Stach mógł zostać czymś lepszym, aniżeli nieszczęśliwym wielbicielem panny Łęckiej. To był działacz społeczny, nie jakiś tam kiepski wzdychacz. Masz pan rację, potwierdził doktor. Ale cóż stąd? Machina parowa przecież nie młynek do kawy, to wielka machina. Ale gdy w niej zardzewieją kółka, stanie się gratem bezużytecznym i nawet niebezpiecznym. Otóż w Wokulskim jest podobne kółko, które rdzewieje i psuje się. Wiatr dął coraz mocniej. Miałem pełne oczy piasku. I stąd właśnie na niego padło takie nieszczęście? Odezwałem się, ale niedbałym tonem, ażeby Szuman nie myślał, że żądam informacji. Na to złożyło się i usposobienie Stacha i stosunki wytworzone przez cywilizację, odparł doktor. Usposobienie? On nigdy nie był kochliwy. Tym się zgubił, ciągnął Szuman. 1000 centnarów śniegu rozdzielonego na płatki tylko przysypują ziemię, nie szkodząc najmniejszej trawce. Ale 100 centnarów śniegu zbitych w jedną lawinę burzy chałupy i zabija ludzi. Gdyby Wokulski kochał się przez całe życie co tydzień w innej, wyglądałby jak pączek, miałby swobodną myśl i mógłby zrobić wiele dobrego na świecie. Ale on, jak skąpiec, gromadził kapitały sercowe. No i widzimy skutek tej oszczędności. Miłość jest wtedy piękną, kiedy ma wdzięki motyla. Ale gdy po długim letargu obudzi się jak tygrys, dziękuję za zabawę. Co innego człowiek z dobrym apetytem, a co innego ten, któremu głód skręca wnętrzności.